Szczęść Boże! Dzień dobry, ksiądz Mariusz Sokołowski. Wyruszam w podróż, płyną Państwo ze mną? Tak? Doskonale. Zapraszam na pokład. No to płyńmy, niech nas fale niosą po mapie.
Inwestycja w podróże to inwestycja w siebie, powiedział Matthew Kirsten. A Mark Twain, znany podróżnik, pisarz, powiedział: należy podróżować, by się czegoś nauczyć. Podróże kształcą, podróże rozwijają. Państwo się ze mną oczywiście zgodzą, prawda? Witam Państwa bardzo gorąco i serdecznie w naszym kolejnym odcinku podcastu Mapa. To już 14 odcinek, chociaż 15 spotkanie. Ja się za Państwem stęskniłem. Bardzo dziękuję za dobre głosy, które raz po raz spływają w moją stronę pod moim adresem. To zawsze mobilizuje, motywuje, żeby dalej tworzyć, produkować ten podcast i zapraszać Państwa do kolejnych podróży. Czy są Państwo gotowi do podróży? Tak? No to świetnie. Ja sobie przygotowałem herbatkę. Tutaj tylko muszę posłodzić. Mam w słoiczku cukier. Niestety słodzę herbatę. Nie jest to dobre. Wiem o tym. Troszeczkę zamieszam. No to dobrze. To jak herbata gotowa, Państwo wygodnie siedzą albo pracują. Właściwie co Państwo robią, kiedy słuchają mojego podcastu, naszych podróży? To by było ciekawe. Napiszcie do mnie. Powiedzcie. Może jakiś taki feedback, echo zwrotne będzie dla mnie też pewną wskazówką. Co Wam się podoba, co Wam się nie podoba? To tak całkiem na marginesie. No bo jak 15 spotkanie, no to już jakieś małe doświadczenie jest. Niebawem zrobiłem małą przerwę w podcastach. Niestety adwent, rekolekcje, wyjazdy nie pozwolą mi być z Państwem przez kilka tygodni, ale to jeszcze ogłoszę, to jeszcze powiem, potem wrócę, no bo przecież chcemy się kształcić, a usłyszeliśmy przed chwilą, że inwestycja w podróże to inwestycja w siebie. Ostatnio zapomniałem przywoływać pewnych literek z alfabetu, prawda? Pamiętacie Państwo, na początku mówiłem, że towarzyszy nam taka literka. Dzisiaj będzie z nami literka B, bo będziemy bardzo daleko. Bo będziemy w kraju, gdzie banany, malutkie, takie bardzo słodkie, jadłem na obiad w czekoladzie. Bo będziemy w Brazylii. Zapraszam. Zanim słów kilka o Brazylii, to tradycyjnie jedna minuta o tym, co się dzieje obecnie w Australii. Proszę Państwa, już za 3,5 tygodnia mamy lato. 1 grudnia, tak inaczej, będziemy świętować tutaj początek lata. Grudzień i styczeń są w Australii miesiącami najbardziej gorącymi, najbardziej ciepłymi. Spodziewamy się temperatury nawet do 40 stopni. To oczywiście ten czas, kiedy jest niebezpiecznie, bo pojawiają się pożary. One są oczywiście wpisane w ten, powiedzielibyśmy, krajobraz Australii, ale pamiętamy rok temu, te pożary wymknęły się spod kontroli i było bardzo niebezpiecznie. W każdym razie jest już ciepło, zachorowań covidowych mamy właściwie zero od kilku dni, wszystko powoli wraca do normy, wszystkie sklepy są już otwarte, dzieci chodzą do szkoły, no kościół jeszcze niestety nie jest w pełni otwarty, cieszymy się 10 osobami wewnątrz kościoła, od następnego tygodnia ma być 20 osób w kościele, no to już jest jakaś większa nasza radość, choć jeszcze nie ma jej w pełni. No to tyle, niech to wystarczy tym razem o naszej kochanej Australii. Wyruszajmy do Brazylii. W 2009 roku pierwszy raz w życiu leciałem samolotem. I to była podróż właśnie do Brazylii. Żeby polecieć do Brazylii, trzeba było skorzystać z 3 samolotów w jedną stronę. Lecieliśmy, mówię my, bo ja leciałem z grupą dzieci. Pracowałem w Szczecinie, miałem ze sobą grupę dzieci serduszka po brazylijsku, czyli po portugalsku, bo Państwo wiedzą, że Brazylia jest jedynym krajem w Ameryce Południowej, gdzie posługują się mieszkańcy językiem portugalskim, a nie hiszpańskim. No więc po portugalsku serduszka to coraçãozinhos. Serce, coração. Ładnie to brzmi, prawda? W ogóle podoba mi się ten język, jest taki mięciutki. Bardzo lubię. Lecieliśmy więc z Paryża, z lotniska Charles de Gaulle do São Paulo. Nie, inaczej, pomyliłem się. Lecieliśmy z Berlina, bo ze Szczecina pojechaliśmy autokarem do Berlina, z Berlina do Paryża. Z Paryża do São Paulo dużym samolotem, Airbus jakiś tam, już nie pamiętam, 11 godzin. Podróż, no, piękna, taka fascynująca, bo wszystko nowe, bo tak daleko, bo taki duży samolot, dzieci były oszołomione, ja musiałem udawać, że się w ogóle nie boję, a byłem pierwszy raz w samolocie, szczególnie takim dużym. 25 osób było nas razem, 20 dzieci i kilku opiekunów, w tym rodziców. Więc raz jeszcze, Berlin, Paryż, Paryż, São Paulo i São Paulo, Curitiba. To jest stolica stanu Paraná w Brazylii tej południowej. Więc tak wyglądała nasza podróż. Ona była troszeczkę też naznaczona lękiem z tego tytułu, że dokładnie miesiąc wcześniej na tej trasie, tylko w stronę powrotną, w drugą stronę, z Rio de Janeiro z kolei do Paryża. Myśmy tak właśnie wracali z Rio de Janeiro do Paryża. Spadł samolot, się rozbił. To była straszna tragedia, katastrofa lotnicza firmy Air France. I myśmy dokładnie miesiąc później, co do dnia, ta sama linia, ta sama godzina, wracali z Brazylii do Europy. No, wiedzą Państwo, człowiek jest tylko człowiekiem i się po prostu zwyczajnie boi. No ale wszystko przebiegło szczęśliwie. W Brazylii zadziwiło mnie, zachwyciło wiele rzeczy. Najpierw to, że było zimno. Byliśmy na przełomie czerwca i lipca, tylko 2 tygodnie, to naprawdę niedługo, ale było zimno. Kiedy miałem wyruszyć do Brazylii, to ktoś ze znajomych mówi: słuchaj, byłem w Brazylii i nigdy w życiu nie zmarzłem i nigdzie w życiu i nigdy właśnie tak jak tam w Brazylii. Nie chciało mi się wierzyć, przecież Brazylia, taki egzotyczny kraj, prawda, tam Amazonia, tam musi być gorąco, tropikalny klimat. I rzeczywiście oni mają takie domy, no przynajmniej tam, gdzie byliśmy, u tych potomków Polaków mieszkaliśmy, to bardzo cienkie ściany, trochę jak w Australii, bym powiedział, pojedyncze szyby. Byliśmy w czasie zimy brazylijskiej. Było w dzień około 17 do 20 stopni Celsjusza, ale nocą spadała temperatura do 2, nawet do 0 stopnia. Więc naprawdę było chłodno, jakiś koc nam dali, w skarpetkach się spało, bałem się, żeby nam się te dzieciaki nie pochorowały, ale daliśmy radę. Serduszka śpiewają, to zespół dziecięcy śpiewający, grający, no właściwie śpiewający. No i tam daliśmy chyba dziewięć koncertów, jak pamiętam. Taka troszeczkę objazdówka przede wszystkim po stanie Paraná, bo tam najwięcej jest jeszcze tej Polonii, szczególnie właśnie w Curitibie. Bardzo mi się podobało, kiedy nas witali Polacy, oczywiście po portugalsku, seja bem-vindo, czyli serdecznie witamy, takie napisy, ale później przemówienie w takim, po polsku, ale w języku staropolskim byśmy powiedzieli. Dzieci się śmiały, musiałem uspokajać, żeby się nie śmiały. A brzmiało to mniej więcej tak. My się cieszymy, że wy przyjechali. My długo czekali, żeby wy przyjechali. I wy przyjechali. I my bardzo dziękujemy padre, księdzu Józwa, że Józwa was tutaj przyprowadził, was tu przywiózł i my możemy was widzieć. No, było to urocze, ale dzieci, no po prostu brzmiało to Tak naprawdę staropolsko. Dzieci zaczęły się śmiać, musiałem uspokajać, żeby nie robiły po prostu wstydu, ale było to niezwykle, niezwykle dla nas urocze. Zresztą Kurytyba, która ma około 3 milionów mieszkańców, nazywana jest stolicą Polonii w Ameryce Południowej, takim Chicago, bo wiemy, że Chicago to jest chyba w ogóle stolica Polonii, a szczególnie Ameryki Północnej, natomiast Kurytyba ma być takim Chicago Ameryki Południowej. Zachwyciło mnie oczywiście ta przyroda, którą tam mogliśmy, taka inna niż w Polsce, zdecydowanie. Czerwona ziemia, te wielkie przestrzenie. Zdumiony byłem tym, że Brazylijczycy mało mówią po angielsku, ale są bardzo radośni, są bardzo uśmiechnięci. Mieszka w Brazylii 200 milionów mieszkańców, a sama Brazylia to kraj, który jest 27 razy większy od Polski. To naprawdę jest potęga. Jeden z największych krajów przecież zresztą na świecie. Powiedziałem Państwu, że mnie zachwyciła taka radość. Brazylijczycy lubią tańczyć, lubią śpiewać, lubią sport, piłka nożna, o niej za chwilę. Ale właśnie taniec, uśmiech, radość i ci Polacy dawni, piąte, któreś tam pokolenie, siódme nawet, nie znając już dobrze polskiego, uśmiechali się, bo my powiedzieli, że my jesteśmy z kraju ich przodków, ich dziadków czy tam pradziadków i często podchodzili do nas i mówili zdrowo, zdrowo, no, mówiłem zdrowo, a u was nie potrafili już odpowiedzieć. Zdrowo, mocno, to takie najczęściej powtarzane, które ja słyszałem słowa przez tamtych potomków Polaków. Robiło to naprawdę wrażenie i było nam niezmiernie miło, że witają nas serdecznie z otwartymi ramionami. Kiedy mieliśmy kolegów w seminarium naszym z Brazylii, z tamtejszej Polonii, to oni z kraju tak żywiołowego, na początku nie za bardzo też mówiąc po polsku, byli bardzo smutni w Polsce. Po którymś już tam dniu, po mszy świętej, któryś z tych kolegów moich z Brazylii pyta przełożonego, a przepraszam, ktoś umarł? A my, a dlaczego? No bo każda msza jest pogrzebowa u was. U nich na mszy się śpiewa, się tańczy, prawda? A u nas te msze są takie zwyczajne, szczególnie w tygodniu, kiedy nie jest to jakaś msza uroczysta, niedzielna. To jest taka spokojna i oni myśleli faktycznie, że to są msze za zmarłych. Tak bardzo poważne, tak bardzo smutne. No trochę nas to rozbawiło, ale może i zastanowiło, że my tacy poważni, a przecież to jest spotkanie z Bogiem, no to trzeba się cieszyć, prawda? A nie być takim poważnym, z kamienną twarzą i jeszcze może taką naburmuszoną, jakby naprawdę ktoś umarł. Radość Brazylijczyków porywa, niewątpliwie. Brazylia to oczywiście też piłka nożna. To jest jak religia. Brazylia jest najbardziej utytułowanym krajem, który ma drużynę najbardziej utytułowaną na świecie, gdy chodzi o piłkę nożną. Tylko 5 razy. Tylko ten kraj aż 5 razy sięgał po Mistrzostwo Świata. Oczywiście wielka porażka była całkiem niedawno, kilka lat temu, kiedy Brazylia sama organizowała Mistrzostwa Świata w piłce nożnej i tego tytułu nie zdobyła. Jeszcze z Kretesem przegrała fatalnie. Jedna z najwyższych porażek tego kraju w finałach Mistrzostw Świata to z Niemcami w 2014 roku. Brazylia przegrała 1-7. I pokazywali obrazki ze stadionu w ogóle z Brazylii. To była żałoba. Kraj, który kocha piłkę nożną. Canarinhos, dlatego że kanarki są żółte, a oni mają te swoje koszulki żółte, bo też barwy flagi brazylijskiej są przecież zielono-żółte, więc Canarinhos przegrały u siebie z Kretesem. Taka wysoka porażka, skompromitowanie przez drużynę niemiecką, to musiało bardzo boleć. Chociaż kiedyś wygrali z Nikaraguą 14-0. No ale Nikaragua... Wielki futbol tam zapewne nie istnieje, ale sama Brazylia, jeszcze kończąc temat piłki nożnej, przecież ma takich piłkarzy jak Pele. To jest oczywiście legenda piłki nożnej w ogóle światowej, ale pochodzący właśnie stamtąd Ronaldinho czy Ronaldo. No, nie ten z Portugalii. Ronaldo Luis Nazarios de Lima, o tak się nazywał. Młody, też swego czasu bardzo prężny, bardzo wybitny piłkarz brazylijski. Zresztą powiem Państwu, że my, kiedy mieliśmy tych kolegów w seminarium z Brazylii, to nasza drużyna klerycka brała udział w rozgrywkach między seminariami w piłce nożnej. I powiem Państwu, że był taki moment, taki okres w życiu naszego seminarium duchownego Chrystusowców w Poznaniu, że dzięki tym Brazylijczykom wystarczyło dwóch, może trzech na całą drużynę. Myśmy wszystkie turnieje wygrywali, a na pewno jeden z naszych tych chłopaków brazylijskich stawał się piłkarzem turnieju, albo dostawał tą, był najlepszym strzelcem, to niewątpliwie. Oni sami o sobie mówili: ej, jestem egzotyczna mężczyzna. To takie było zawsze bardzo urocze. A mój kolega nauczył mnie już w nowicjacie wiele, wiele lat temu jednego zdania takiego pobożnego po portugalsku, po brazylijsku: Jesus Cristo é minha estrada, é minha vocação. A co to znaczy? Jesus Cristo é minha estrada, é minha vocação. Jezus Chrystus jest moją drogą i moim życiem. Ładne, prawda?
Eu vou dançar quando eu sinto algo dentro, algo que não devo lavar. Eu vou escutar as músicas brasileiros que me deixam me petar. Dançar, toca, para que lembramos da vida. Chorar, sonha, para que lembremos a lei e alegria. No movimento posso criar meu mundo.
Rzeczywiście, piękny jest ten język portugalski, dla mnie taki miękki, ale pięknie też brzmi wyśpiewana miłość do Pana Boga, do człowieka. Jeden z naszych kolegów, José Zieliński, z pochodzenia Polak oczywiście, śpiewając w zespole kleryckim Gaudeamus w Seminarium Księży Chrystusowców, swego czasu wyśpiewał przepięknie i zagrał zresztą na gitarze też piękny utwór Ninguém te ama como eu. Mniej więcej tak to się wymawia, czyli nikt cię nie kocha tak jak ja.
Esperado esse momento, tenho esperado que estivesses assim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que viesses a mim. Eu sei bem que tens sofrido, sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens vivido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama.
Ninguém te ama.
Flaga brazylijska jest zielona, z takim żółtym wewnątrz rąbem, w którym zamieszczona jest kula, najwyraźniej ziemska kula, cała granatowa, z gwiazdozbiorem, gdzie też wyraźny jest krzyż południa. Tą kulę przepasuje, jak to się mówi, na niej znajduje się taki biały pas z napisem Ordem e Progresso. Ordem e Progresso, to znaczy ład i postęp. Zieleń tłumaczona jest jako piękne lasy tropikalne, te lasy równikowe Amazonii, lasy deszczowe, o tak się naprawdę je nazywa, a żółty to ponoć te piękne, może i plaże brazylijskie, ale przede wszystkim złoto. Kiedyś właśnie to złoto, to bogactwo przyciągnęło niestety kolonizatorów do Brazylii. Nie wiem, czy można powiedzieć, że flaga się podoba, ale proszę Państwa, mi brazylijska flaga, taka charakterystyczna, bardzo się podoba. A hymn, jak jest dostojny. Wiedzą Państwo, że najpierw napisano muzykę w 1831 roku i ona czekała 78 lat, żeby do niej napisano słowa. W 1909 roku napisano słowa. One są bardzo patriotyczne, wyrażające miłość do ojczyzny. Tam słyszymy: ojczyzno kochana, ubóstwiona, bądź pozdrowiona. Brazylio, marzenie intensywne, na twoim uroczym niebie uśmiechniętym i czystym do obrazu krzyża lśnisz. Ziemio czczona pośród innych tysiąca, jesteś ty, Brazylio, ojczyzno ukochana. Mniej więcej i takie słowa możemy tam usłyszeć. Na hymn trzeba wstać? Bo słuchajmy, jak on brzmi. Sama melodia. No to ja wstanę. Posłuchajmy. No to jak już hymno wysłuchaliśmy, jak już hymno wysłuchaliśmy, no to ciąg dalszy opowieści o naszej, w naszej podróży, nie o naszej Brazylii. Zwróciły moją uwagę w Brazylii piękne drzewa. Jak one się nazywają, myślałem, a to są pinjory. Pinjory, drzewa wysokie, sięgające 40 metrów i mogące mieć pień o objętości 1 metra. Czasem dwie osoby nie mogą objąć nawet tego pnia. Jest taki wielki. Charakterystyczne drzewo iglaste, a nasiona z tego drzewa są jak nasiona dużych szyszek. Mówi się pinią. Wiedzą Państwo, że one są jadalne. Gotuje się je i często na różnych festynach podaje się na przykład z piwem jako taką przekąskę. Bardzo dobre. Mnie smakowały troszeczkę jak kasztany pieczone. To drzewo pinjory, dokładnie nazywa się Araucaria brazylijska. O, tego nie wiedziałem, musiałem doczytać. Popularnie mówią pinjory, a nasiona Pinhão. Jak Państwo będą w Brazylii, proszę koniecznie, koniecznie skosztować, są przepyszne. Oczywiście, kiedy się jest w Brazylii, to trzeba posmakować, napić się herbaty brazylijskiej, tej zielonej, czyli taka yerba mate, ale tam nazywa się chimarrão, chimarrão. No, brakuje mi dobrego akcentu, chimarrão, chyba tak się mówi. W tym specjalnym pojemniku, który nazywa się kuja, a ta, jak nazwać, rurka, którą się tą herbatę spożywa, to jest bomba. My znamy Wojciecha Cejrowskiego, który często się z tym porusza w różnych miejscach i raz po raz dolegwa się do tego gorącej wody. No nie każdy lubi, ale ponoć bardzo zdrowa, oczyszczająca i często się ją podaje w jakimś tam przy jakimś spotkaniu ze znajomymi. Wystarczy jedna taka zaparzona herbata i się ją podaje i każdy z tej samej rurki popija i tak buduje się atmosferę braterstwa i przyjaźni.
Só no ar uma no dia já posso sentir na pele mares e deixar sua assinatura de sol na cara como uma pintura de cal. Abrindo a janela o frio, a memória esqueceu no momento em que o peito apertado escreveu no vidro gelado a vapor uma frase perdida de amor. Eu juro que posso ouvir daqui a espuma da onda em asa que rola na areia antes de adormecer. Juro que posso ouvir daqui o som de um gingado.
Kiedy się jest w Brazylii, to koniecznie, jeśli to jest tylko możliwe, trzeba pojechać nad wyjątkowe wodospady, wodospady Iguaçu. One są zaliczane do, nie wiem czy do tych cudów świata, ale na pewno do wyjątkowych dzieł przyrody, jeśli można tak powiedzieć. Iguaçu to z języka Guarani, Indian Guarani, woda i Uasu, wielka, no coś takiego, prawda? Nie, też do końca nie potrafię tego wymówić, ale wodospady Iguaçu, blisko miasteczka Foz do Iguaçu, gdzie jest 275 wodospadów w jednym miejscu. To znajduje się na granicy Brazylii i Argentyny. Właściwie większość tych wodospadów to Argentyna, 80%, 20% tylko Brazylia. Jest to tak wielki szum, że on jest słyszalny, szum tej wody, która spada z tych urwisk, z tych kaskad, słychać go z 20 km. Faktycznie, kiedyśmy wysiedli na parkingu z autobusu, z autokaru, to już był niesamowity szum, jakby nad morzem, a może jeszcze nawet mocniejszy. Myśmy, jak powiedziałem, byli tam w lipcu, przełom czerwca, ale nad samymi wodospadami to był lipiec akurat, więc zima. Mówiono, że tam będzie no nieciekawie, bo tej wody jest mniej wtedy, bo może nie być dobrej pogody. I faktycznie, kiedy tam mieliśmy jechać tego dnia od rana, padał deszcz, zastanawialiśmy się z opiekunami, iść, nie iść, jechać, nie jechać, ale decydujemy się. Albo dzisiaj, albo w ogóle nie pojedziemy. Jak już taki kawał świata przelecieliśmy, żeby być w Brazylii, no to jedźmy tam, no. Cukru nie jesteśmy, bierzemy parasole, bierzemy jakieś kaptury i idziemy. Kiedy przybyliśmy na miejsce, proszę sobie wyobrazić, wyszło słońce. Plus był taki, że było bardzo mało ludzi. Byliśmy tam niemal sami. Wszędzie ten pył wodny, jak można tak powiedzieć, bo to jest 275 wodospadów. To robi niesamowite wrażenie. Ciężko się rozmawia, bo trudno słychać. Wody było faktycznie mniej, ale było tak strasznie dużo, że ja nie wyobrażam sobie, co by było, gdyby była pełnia lata na przykład, prawda? Jeszcze szum tych turystów, którzy tam przychodzą. Można iść i podziwiać po prostu, jeśli kiedyś zatkało mnie, mówiąc kolokwialnie, zaparło dech w piersiach, to właśnie niewątpliwie tam. Aparaty, telefony szły w ruch w takich obrotach i potem jeszcze jak to słońce wyszło, to pojawiła się tęcza, no bo tam wszędzie pełno tej wody, tego takiego pyłu deszczowego, pyłu wodnego, więc robi to niesamowite wrażenie. Zdjęcia przecudowne wyszły, potem też trochę najechało turystów, no i mogliśmy podejść bardzo blisko pod ten największy wodospad, tak zwane gardło albo gardziel diabła, no tak się niestety nazywa. jest bardzo duże, z 82 metrów woda spada. Ponoć to jest więcej niż Niagara. Nie wiem, nie orientuję się jak tam z tą Niagarą. Mówi się, że ona jest największa. Na pewno tutaj jest najwięcej wodospadów w jednym miejscu i na pewno nie ma komercji, bo jednak to jest położone w rezerwacie przyrody, zarówno po stronie argentyńskiej, jak i brazylijskiej. Słychać ptaki, mnóstwo ptaków. Oczywiście po wyjściu z tych wodospadów, z tego całego rezerwatu wielkiego, można nakupować pamiątek i tak dalej, napić się kawy, ale i tak jest to w takiej, można powiedzieć, dziczy. Ja tylko zaznaczę, co jeszcze później powiem w wywiadzie, który Państwo usłyszycie na koniec tego podcastu, że tam nagrywano przynajmniej fragmenty filmu Misja z przepiękną muzyką Ennio Morricone, gdzie grał Robert De Niro i Jeremy Irons, o misjach jezuickich, o też kasacie zakonu jezuitów. Przecudowny film, poruszający z cudowną, na pewno Państwo znacie tę muzykę Ennio Morricone i słynny gra na oboju Gabriela, Gabriel Obe. Przepiękna muzyka. To właśnie tam fragmenty tego filmu były nagrywane. Wiedzą Państwo, że kiedyś, niedawno, 42 lata temu, była taka susza na przełomie maja i czerwca, że przez 28 dni ani kropelka wody nie skapnęła, nie spłynęła z wodospadu. Taka była susza. Historia od wielu, wielu lat nie notowała takiej suszy i takiego zjawiska. Piękne wodospady nagle przestały być wodospadami. Na szczęście wszystko wróciło i zachwyca oczy. Muszą Państwo pojechać nad wodospady Iguazu. Obok wodospadów Iguazu są oczywiście parki, przepiękne parki, też papug, ptaków w ogóle. My widzieliśmy tam z bliska tukany, można było je niemal dotknąć, wziąć na rękę. Ile tam było radości, ile było krzyku takiego tych naszych dzieciaków, ile zdjęć żeśmy zrobili z tukanami, z tymi potężnymi dziobami i żółtymi, i pomarańczowymi, i kolorowymi, prześliczne. W ogóle w tym parku, tam koło Iguazu, żyje 400 gatunków ptaków. Są tam też zauważalne, myśmy nie widzieli, ale tapiry, jaguary, no i różnego rodzaju też małpy. Robi to wrażenie, ale te tukany, czuliśmy się naprawdę, jakbyśmy byli w buszu, jakbyśmy byli w samej Amazonii, gdzieś blisko Amazonki, tej rzeki. Ach, wspaniałe przeżycie, jakbyśmy się cofnęli w czasie do jakichś zamierzchłych lat, do takiego dzikiego świata, do jakiegoś buszu. Piękne doświadczenie. Każdemu polecam. Amazonia, jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie, w skład Amazonii, a więc tego regionu lesistego Ameryki Południowej, wchodzi aż 9 państw, z czego 60% to Brazylia. 7 milionów kwadratowych ma cała Amazonia, 5,5 miliona to są lasy deszczowe i większość leży właśnie w Brazylii. Trzeba powiedzieć, że Amazonia produkuje 6% tlenu w skali całego świata. To jest bardzo dużo, dlatego bardzo niebezpieczne są pożary, dlatego bardzo niebezpieczne są też susze. No i najgorsze, co może być, to niszczenie Amazonii przez człowieka. Człowiek wszedł, zaczął się rządzić. Zresztą ciągle ta polityka światowa kłóci się, czy Amazonia należy do Brazylii, czy jednak do całego świata. Jeśli do całego świata, uważam, że jest to niebezpieczne. Politycy się kłócą. Brazylia mówi, że to, jeśli tak, to zagraża ich suwerenności. Granice na szczęście są mocno strzeżone i oby tam tak zostało, jak jest teraz, bo mamy wtedy nadzieję, że ta Amazonia po prostu ocaleje. Wiedzą Państwo, że do 70. lat XX wieku było to w ogóle miejsce mało zagospodarowane. No, dzisiaj tam już jest jakiś ruch człowieka, byśmy powiedzieli, ale do dzisiaj też tam mieszkają pewne plemiona, które nie mają albo mają nikły kontakt z cywilizacją. Przez Amazonię przepływa Amazonka, rzeka, druga najdłuższa na świecie rzeka, zaraz po Nilu, ma około 6400 km długości, bywa szeroka od 20, nawet, ja sobie tego nie mogę wyobrażać, jej szerokość może mieć nawet 100 km. No to jest po prostu jakiś szok, prawda? Wpływa do Atlantyku, a przepływa przez trzy kraje. Od Peru, Kolumbię, przez właśnie Brazylię i tam wpada do Atlantyku. Ciekawe są te obrazki, te zdjęcia pokazujące tą dziką jeszcze przyrodę, kryjącą wiele tajemnic, na pewno też niebezpieczną. Tam nie byliśmy. Nie wiem, czy bym się zdecydował, szczególnie z dziećmi. Czy tam są jakieś wyprawy? Na pewno jakieś ekspedycje, eskapady, może bardziej tak lepiej powiedzieć, mają tam miejsce, natomiast nie wiem, czy taki zwykły turysta bez przygotowania powinien się w głąb Amazonii wybierać. Raczej bym nie polecał. Jednak zbyt nieznany teren, trzeba się naprawdę dobrze do tego przygotować.
Żej tuż mi, isto parece labirinto. Do princípio ao fim, jeitos mil. Labirinto que parece não é tanto assim, vai. E olha-me a mim, sou multidão que quer ouvir.
Może jeszcze, kto wie, do Brazylii wrócimy, bo jak powiedziałem, kraj 27 razy większy od Polski, to tylko taki, może, przepraszam za wrażenie, liźnięcie tego tematu, żeby Państwa trochę zarazić tym tematem, tym krajem Brazylii, żeby jeszcze więcej poczytać, pooglądać o tym kraju i trochę się do niego przybliżyć, bo przecież świat dzisiaj stał się mniejszy poprzez to, że możemy go zwiedzać, że możemy po nim podróżować. A teraz, szczególnie kiedy jest pandemia, kiedy są obostrzenia i lockdowny różne w różnych krajach, oby się jak najszybciej skończyły, no to chcę Państwu pomóc podróżować. Szczególnie, że ja w Australii już mogę się troszeczkę więcej poruszać niż Wy. Bardzo dziękuję Państwu za bycie ze mną, ale to nie koniec naszego spotkania. Zapraszam na rozmowę, na wysłuchanie rozmowy z wyjątkowym moim gościem, człowiekiem, który w Brazylii od wielu, wielu lat mieszka, tam pracuje, posługuje Polonii. Jest to ksiądz Jan Sobieraj, Chrystusowiec.
Różne są bardzo ciekawe kraje na świecie, do wielu już podróżują Polacy. Jednym z takich bardzo egzotycznych wciąż dla nas krajów jest Brazylia, kraj 27 razy większy od Polski. Z czym nam się kojarzy Brazylia? No, przede wszystkim kojarzy nam się z wodospadami Iguazu, kojarzy nam się z Chrystusem na Corcovado, kojarzy nam się z piniorami, pewnie można, oczywiście z piłką nożną, można by pewnie wymieniać mnóstwo tych rzeczy, które nam się z Brazylią kojarzą. Nie wiem, czy dzisiaj tam wielu Polaków podróżuje, by zwiedzać ten kraj, ale są tacy, którzy mieszkają tam na stałe i to od wielu, wielu lat. Jedną z takich osób jest posługujący w Brazylii Chrystusowiec ksiądz Jan Sobieraj. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę księdza, Brazylia. Ile to już lat ksiądz tam mieszka?
Ja tam mieszkam i pracuję 52 lata.
To większość życia.
Większość, absolutna życia, tak. No i jestem na urlopie i za miesiąc niecały wracam, by już jako emeryt, senior jeszcze pomagać, bo brak księży, kapłanów, duszpasterzy.
Jest ksiądz duszpasterzem Polonii, ale ta Polonia w Brazylii, ona nie jest taką, jaką my widzimy tutaj w Europie, Polonia w Anglii czy w Niemczech, taka ostatnich miesięcy, ostatnich lat, czy nawet ta solidarnościowa. Tam jest zupełnie inna Polonia. Jaka?
Tam jest inna, bo tam już jest trzecie, czwarte, nawet do piątego pokolenia dochodzi. Ale ludzie polskiego pochodzenia się cieszą, że są, mają polskie nazwiska i mówią, że jesteśmy, mimo tam urodzeni są Brazylijczykami, albo jesteśmy Polakami też, tak dalej. No i cieszą się polskim kapłanem, który tam przyjeżdża.
Ci Polacy, ta Polonia, można tak powiedzieć, oni oczywiście wrośli tam, pewnie mają obywatelstwo brazylijskie. Po polsku jako tako mówią, czy pojedyncze słowa?
Niektórzy mówią pięknie po polsku, inni mniej, albo rozumieją, nie mówią, ale cieszą się polskim księdzem, bo on podtrzymuje kulturę polską, religijność, zwyczaje, tradycje polskie. I pamiętam w jednej parafii, Wirmont się nazywała, tak, w dawnych latach pracowali księża, werbiści, a potem mieli księży, brakowało, oddali te parafie biskupowi i tam przybyli księża włoscy. Ale tam było sporo ludzi polskiego pochodzenia, jeszcze mówiące po polsku. I nie było księdza. Ksiądz jeden obsługiwał polski ksiądz, dwie parafie oddalone od siebie o 40 kilometrów. I bardzo proszono, błagano obsługiwał kapłana. Ja pojechałem. Pojechałem na pierwszą, do pierwszej szkoły, jakieś 7 kilometrów od kościoła parafialnego na mszę. To była szkółka z drzewa, gdzie potem wybudowałem kaplicę, ale z tymi paniami, parafiankami rozmawiałam po polsku, mówił, niektóre nawet się spowiadały po polsku też. No i potem odjeżdżam, a tam byli księża włoscy 30 lat. Nawet zbudowali kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej z okazji tysiąclecia chrztu Polski. Ksiądz włoski wybudował ten kościół dla swoich parafian, dla ludzi polskiego pochodzenia. Większość polskiego pochodzenia. Wsiadam do samochodu i słyszę na odległość, jak jeden z panów mówi, widzicie, teraz mamy naszego księdza. Skąd? Z Polski, Polaka. Ale mieli też dobrych księży włoskich. Ale teraz mamy naszego kapłana, naszego księdza z Polski.
Jest to wzruszające oczywiście. Z tego co wiem, Polacy też, nie wiem czy zbudowali, można tak powiedzieć, czy zainicjowali powstanie miejscowości, która nazywa się Agia Branca, tak? To w tłumaczeniu na język polski brzmi?
Orzeł Biały.
Rzeczywiście tam tylko zamieszkują Polacy? Jak to wygląda?
Tam mieszkam, ja zamieszkałem w większości Polacy i te parafieśmy objęli i przed objęciem to pojechałem z prowincjałem, zobaczyć te parafie, tam byliśmy w takiej szkole, tamśmy śpiewali piękne piosenki polskie, pomogli nam śpiewać, tak dalej. Tam nawet jest zespół taneczny tradycyjnych tańców polskich. No i te parafie objęliśmy, no ale z braku kapłanów było nas 38 z polskich chrystusowców, pozostało nas tylko 16, dlatego musieliśmy te parafie oddać biskupowi. Tam jest inny ksiądz, nie wiem jaki ksiądz, czy jakiej narodowości, nie wiem.
Słyszałem, że ci, którzy mają swoją tożsamość polską, pamiętają o swoich korzeniach, czy słyszeli, że dziadek, pradziadek był Polakiem, to chcą, kiedy umrą, być pochowani właśnie tam w Agia Branca, gdzie jest Orzeł Biały. Czy to prawda?
Kto skąd pochodzi, zazwyczaj tam jest chowany. Ale to nie specjalnie, tylko kto tam pochodzi, a mieszka w innym mieście, no to nieraz mówi, chciał być tam pochowany, gdzie jego rodzice, i ktoś z rodziny i tak dalej, nie? Ale niekoniecznie.
Ksiądz 52 lata w Brazylii. Ile ksiądz ma w ogóle lat kapłaństwa?
Ja mam lat 85.
85 lat życia.
A
kapłaństwa?
Kapłaństwa 56. 4 lata tu pracowałem, 2 lata w Suchaniu, rok w Poczerninie i potem w Gryficach i z Gryfic wyjechałem statkiem włoskim z Neapolu do Rio de Janeiro.
Taka podróż morska do Brazylii w tamtych czasach trwała ile czasu?
12 dni, to jest podróż fantastyczna, już te statki włoskie nie kursują.
W Brazylii ksiądz wiele lat był w mieście, które najbardziej nam się kojarzy z Brazylią, oczywiście Rio de Janeiro, ale wcześniej były inne miejscowości. Czy ksiądz jest w stanie wymienić te miejscowości, gdzie ksiądz posługiwał?
No, Brazylia jest podzielona na stany, czyli na województwa, ale jedno województwo to jest większe, jest takie wielkie jak cała Polska, a nawet jak Amazonka, to jest jedno województwo jest 5 razy większe od Polski.
Więc tych miejsc różnych, gdzie ksiądz pasował, było bardzo dużo. Najbardziej zapamiętał ksiądz Rio de Janeiro?
No, Rio de Janeiro uchodzi za jedno z najpiękniejszych miast świata. To jest nie moja opinia, ale tych, którzy przyjeżdżają do tego miasta. A nawet w ostatnich latach, takie Corcovado, gdzie Pan Jezus stoi rozciągniętymi rękoma, jak śpiewa w rodzinie, tylko że piękne widoki, fantastyczne, panoramiczne są. No, to jest uznany za siódmy cud świata.
W Rio de Janeiro kilka lat temu, 2 czy 3, chyba 2, ponad 2 lata temu, gościł ksiądz tam wielu, wielu Polaków, biskupów z Polski, bo też do Rio de Janeiro przyjechał sam papież Franciszek. A centrum takie polskie było właśnie u księdza. Ksiądz mając ponad 80 lat, jak sobie poradził z tym najazdem Polaków?
Bardzo przyjemnie było, bo główny szef, ksiądz z Warszawy, mieszkał w moim apartamencie, no i wiadomości otrzymałem od niego bezpośrednio każdego dnia i on wykorzystał to, albo byłem proboszczem w polskiej parafii, jedyny na całą Brazylię, polska parafia tylko i wyłącznie dla Polaków, pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej. I tam w niedzielę przed otwarciem spotkania Juventude Polono Brasileira, czy Juventude Mundial, no to wtedy na mszy święty byli kardynałowie, ksiądz kardynał Dziwisz prowadził mszę świętą, no i ksiądz kardynał Nycz wygłosił kazanie, był też również ksiądz biskup Tomasik, tak dalej, no i potem zaprosiłem wszystkie na obiad, no i potem się rozpoczęło się spotkanie młodzieży międzynarodowej w Rio de Janeiro, na Copacabana, to jest jedna z najpiękniejszych też plaż w świecie, no w cudownym mieście.
To wielkie przeżycia dla księdza, wielcy, wspaniali goście, a ksiądz jest taki skromny. Ksiądz nie jest człowiekiem, który chce się jakoś pokazywać, zaistnieć, chociaż nie wiem, czy ksiądz ma tego świadomość. W telewizji widziałem księdza, widziałem też i słyszałem wypowiedzi młodzieży, którzy bardzo tego miłego księdza Jana z Rio de Janeiro wspominali i dziękowali za wielką gościnność.
Gościnni to nie tylko jestem ja, ale wszyscy Polacy. Tu w Polsce też gościnność jest, ale nie mogę też powiedzieć, muszę też powiedzieć, że bardzo gościnni są też i Brazylijczycy. Oni są bardzo grzeczni, uprzejmi, pomogą, jak widzą, ktoś potrzebuje pomocy, zawsze są w dyspozycji.
A czym ugości taki rodowity Brazylijczyk? I czym poczęstuje Polaka? Czym nas zaskoczy tym, czego my nie mamy w Polsce?
Zasadniczo na początku, jak się wchodzi, to każdy oferuje cafezinho. To jest taka mała kawa zrobiona, cafezinho. No to już jest, ta, no. A w stanie, na południowym stanie, Rio Grande do Sul, na południu, to znów chimarron, to jest taka herbata, liście rośnie na dużych drzewach, mielą, suszą i potem to się ma się taką rzeczynę, naczynie takie, się nazywa, kuja się nazywa. I z tego się pije ten chimarron i to częstują, tak i to się podaje jednemu, drugiemu, wszystkim, co kto sobie życzy wypić, to i wszyscy wypijają to.
Taka herbata pokoju.
Tak, pokoju, tak, herbata.
To jest napój. A co podadzą na posiłek?
Na posiłek no to zależy. Podstawowy posiłek dla ludzi tak zwykłych i wszystkich właściwie to jest ryż i fasola.
Jak to się nazywa?
Ryż i fasola, a potem też jak dodadzą mięso wędzone, żebercha, tak dalej, to się nazywa feijoada. Bardzo smaczna, tak dalej, nie? To można w domu to zrobić, gospodyni zrobi, albo w restauracjach jest też feijoada.
Jeszcze słyszałem o takim specjalnym daniu brazylijskim, co się nazywa churrasco. Może ksiądz coś powiedzieć na ten temat?
Churrasco jest podobne do grilla tutaj, z tym, że tam zazwyczaj się robi obiad, jeśli jest churrasco, to z mięsa wołowego, cielęcina. Mniej z mięsa wieprzowego. I to oni to pieką, tak dalej. Potem się siada przy stole i na takich kijach żelaznych, czy z drzewa zrobionych, przynoszą i każdy sobie spożywa to, co przynoszą na zmiany, co sobie życzy. To otrzymuje. I to się je ile się chce, to dalej się płaci stawkę tyle. Biorą w każdej restauracji jest trochę różnicy, ale no to jest churrasco, tak. Bardzo smaczne. A poza tym mięso wołowe w Brazylii jest o wiele smaczniejsze pieczone na churrasco jak w Polsce. A to dlatego, że to bydło krowy, jak się cielak narodzi na fazendzie czy na jakiejś posiadłości, to jest pod gołym niebem, aż do zabicia go, do sprzedania. Dlatego te krowy tylko się żywią ziołami, trawami przeróżnego rodzaju i to mięso jest bardzo smaczne. Tu przyjechali do Polski, do mojej rodzinnej parafii Brazylijczycy i zrobili to mięso, piękna cielęcina, ale to nie było churrasco tak, jak jest smaczne churrasco w Brazylii, bo tam jest bydło specjalnie pod gołym niebem chowane. O, tak wzrasta.
Księdza, rodzinna miejscowość w Polsce to?
Wytomyś, powiat na Wytomyś. Poznańskie.
Poznańskie, czyli można powiedzieć niedaleko tego wspomnianego wcześniej Świebodzina.
A no tak, byłem się, nie widziałem, tak, no piękna figura, no ale w Rio to się widzi figura już kilka kilometrów. We dnie i w nocy też, bo jest oświetlona różnymi kolorami.
Czy jest prawdą, że kiedy się spotka z Brazylijczykami na jakiejś uroczystości, obiedzie, to na pewno będzie rozmowa o ich, można powiedzieć, takiej dodatkowej religii, którą chyba tak można powiedzieć, jest piłka nożna.
No, to jest fanatyzm. Dla nich piłka nożna, to wszyscy ludzie patrzą dalej i jak będą takie mecze międzynarodowe, czy jak teraz olimpiada, no to w sklepach wszędzie podłączone są telewizory, ludzie stoją, pełne sklepy patrzą, bo oni w pracy, to wyszli tej co się patrzą i klaszczą, się cieszą albo się smucą, no.
No właśnie, teraz Brazylia już odpadła, już mistrzem nie będzie, chociaż tych tytułów mistrzostw świata, mistrza głównego ma parę. Czy jest w Brazylii jakiś smutek, żałoba? Niewątpliwie.
No myślę chyba, że tak, że bardzo, bardzo. No ale wszyscy nie mogą wygrywać. Nie?
Proszę księdza, kiedy ktoś z Polski chciałby pojechać do Brazylii, to gdzie koniecznie musi pojechać?
No tak wypadałoby pojechać do miasta cudownego, to się nazywa Cidade Maravilhosa, cudowne miasto, Rio de Janeiro. Potem warto pojechać też nad wodospady na granicy Argentyny, Urugwaju, Paragwaju i Brazylii. Tak, to są wielkie wodospady, największe chyba w świecie. Queda do Iguaçu. No i tam ludzie na ogół jeżdżą, podziwiają tę naturę i tak dalej. No.
Jak się orientuję, to jest 275 chyba pięć wodospadów.
No tak, tak. No to potem się rozciąga, te wodospady są i tak dalej. No. I to jest na to wodospady, tak. To one są po stronie argentyńskiej i brazylijskiej.
Na pewno trzeba tam pojechać. Był tam nadmienię tylko nagrywany film Misja kiedyś z Robertem De Niro i Jeremym Ironsem z muzyką Ennio Morricone. Piękny film. Właśnie tam część tego filmu na tych wodospadach była nagrywana. Ale oprócz wodospadów, jakie jeszcze ciekawe miejsce należy, będąc w Brazylii, na pewno odwiedzić?
No, tylko dla ciekawości można zobaczyć największe miasto w Ameryce Południowej. To jest São Paulo, nie? Święty Paweł. Ono ma miasto, ma około 18 milionów mieszkańców, a w całości z dzielnicami, poza już tutaj, to około 20 kilka milionów ma.
São Paulo i jeszcze...
No można też Curitiba. Curitiba, tam się osiedliło dużo Polaków i do dzisiaj są dużo Polaków. Są towarzystwa polonijne i tak dalej, nie? I tam mają zespoły taneczne, mają tak dalej. I co jest znane, jest bardzo odwiedzany Park Jana Pawła II.
Dlaczego Jana Pawła II?
No bo wielki Polak był, nie? A ta stolica stanu Paraná jest Curitiba, więc nadano imię Jana Pawła II.
Też z tego co wiem, papież tam oczywiście był.
No tak, Paweł był, tam stoi dom taki góralski, w którym on stał na stadionie, gdzie było przyjęcie papieża, a potem ten dom przyniesiono do parku Jana Pawła II.
Brazylia nam się kojarzy jako jeden z największych krajów katolickich na świecie. To prawda?
Trudno coś mówić, nie? Jak jechałem do Brazylii, miałem wyjechać do Brazylii już, to czytałem książki o Brazylii. Tam właśnie wyczytałem, że Brazylia jest 98% katolicka, nie? No ale tam dzisiaj się rozwijają różne religie świata. Jest dużo religii, dlatego już tego procentu nie ma. Przypuszczam, nie wiem, trudno mi było powiedzieć, jaki procent będzie katolików. Większość jest katolików, niewątpliwie, nie? No ale ludzi. No ale jest dużo, dużo takich innych religii, które tam się pojawiły i ze Stanów Zjednoczonych i tam powstawały. No więc trudno obliczyć, jaki procent dzisiaj jest katolików, a nie katolików, nie? No, a jest wolność wyznawania, więc każdy może się każda religia może się ma możliwości się rozwijania. No.
Ale mimo tego, że tych różnych religii tam się namnożyło, to jednak sanktuarium narodowe Brazylii wciąż jest bardzo odwiedzane. To jest sanktuarium w Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, tak się mówi?
Tak. Nossa Senhora Aparecida, no. To jest tak jak w Polsce jest Częstochowa, to tam jest Aparecida. To nie, sama miasteczko nie jest zbyt duże, no ale jest piękny, jeden z największych kościołów w świecie, poświęcony Matce Bożej, to jest patronka Brazylii. W Polsce Matka Boska jest królową Polski nazywana, nie? A tam jest patronką. A tam u nas w Polsce królową. Tam jest patronka Brazylii, Matka Boska Aparecida. Tam dużo ludzi przyjeżdża, do Częstochowy, to każdego dnia, tak dalej, nie? Z tym, że niektórzy mają trudności, bo jak Brazylia jest 27 razy większa jak Polska, dlatego ludzie mają odległości, są straszne, nie? Z południa na północ to Brazylia liczy 8 tysięcy kilometrów, nie?
To prawda, że nie ma tam linii kolejowej?
Bardzo mało. Autobusy jeżdżą, albo samoloty. Moc samolotów, jest moc lotnisk. W każdym mieście większym jest lotnisko, nie?
I z góry pasażerowie patrzą na tą czerwoną ziemię. Naprawdę ona jest czerwona?
Czerwona ziemia jest, tak. I nieraz jak się dojeżdża, jak są kaplice, nieraz oddalone od kościoła parafialnego około 50 km, czy nawet 100 km, a nie ma jednego metra asfaltu, to jak pada deszcz, to w tej chwili można jeszcze jechać. A jak przestał padać po 2 godzinach, opon nie widać, wszystko jest w glinie, ziemia czerwona. Owszem, niektóre powiaty sypią kamienie, żeby była ujechana, nie, ale asfalty tylko są między większymi miastami.
I taki ksiądz musi do swoich kaplic dojechać po takiej mniej ciekawej, że tak powiem, drodze, a takich kaplic ma swoją parafię, a dodatkowo jeszcze kaplicę ma ile? Ile może mieć taki ksiądz?
No więc to zależy od parafii. W miastach to nie, tam jest jedna, dwie kaplice. Są w dużych miastach, jak Curitiba, czy São Paulo, czy Rio, czy Porto Alegre na południu. To nie ma problemu to. Ale są takie miasta mniejsze, że mają 15 tysięcy, 10 tysięcy. No to mają 20, 40, a my mamy nawet taką parafię Quedas de Iguaçu, gdzie jest kościół parafialny, większe miasteczko, to tam należy do kościoła parafialnego 58 kaplic, a jest tylko 3 księży, proboszcz, w sile wieku jeszcze, młodzieniec, ale 2 wikary ma już niedługo na emeryturę pójdzie, a drugi był tam proboszczem, ksiądz Józef, no to już ma 86 lat i tak pomaga. A szpital, szkoły, tak dalej, kaplice, dużo pracy.
Rzeczywiście dużo pracy i no, robi to wrażenie. Około 50-40 kaplic to i tak bardzo, w takiej chwili powiedzielibyśmy, tak. Jest co robić, czyli można powiedzieć, że codziennie na inną kaplicę, nawet przez miesiąc wszędzie nie dojadą.
W tygodniu do, się dojeżdża do kaplic, w tygodniu, raz w miesiącu, a no niech czasami też w niedzielę też dojeżdżają do 3 kaplic, no, ale ludzie, jak ksiądz nie dojeżdża raz w miesiącu tylko, to w każdą niedzielę idą na kurs. kult Boży bez kapłana. I tam się śpiewa nabożeństwo i pieśni, i wszystkie czytania liturgiczne są, i kazanie biskupa jest, komunia święta jest, jeszcze potem odmawiają różaniec, no i potem jest katechizacja do pierwszej komunii świętej i do bierzmowania.
To jest godne podziwu. Mimo że nie ma księdza, ludzie gromadzą się, modlą się, chcą, po prostu kochają tego Pana Boga.
Ja bym był kapłan, nie? No ale ja skądś go weźmiemy, nie? No, Brazylia, mimo że ma 212 milionów mieszkańców, jest tylko 21 tysięcy księży, a Polska ma 38 milionów i ma 25 tysięcy, 5 tysięcy więcej jak Brazylia ma, ale Brazylia jaki kraj, 27 razy większy jak Polska, nie?
Proszę księdza, 52 lata poza Polską w Brazylii, ksiądz nie tęskni za Polską?
Nie tęskniłem i nie tęsknię specjalnie, dlatego uważam, że to jest łaska Boża. Bo jak jest praca, obowiązki, tak dalej, posłannictwo, charyzmat, zgromadzenia, spełniać, tak dalej, dużo pracy, to nie ma czasu na tęsknienie za krajem, za Polską. Choć mimo ją kocham, a szczególnie obecnie teraz, w szczególny sposób tak ją kocham.
Bo mamy stulecie odzyskania niepodległości.
Tak jest. No i tak jeżdżę po Polsce i podziwiam właśnie, że tak się rozbudowuje.
Czyli może ksiądz powiedzieć, że przez te lata, wracając na urlopy, widzi ksiądz postęp i rozwój Polski.
Tak jest, bardzo postęp. Widzę tutaj jeździłem z kolegą, no to podziwialiśmy razem, skąd Polska ma tyle pieniędzy, że tak buduje, to wszystko się rozbudowuje.
Czego ksiądz by życzył obecnie Polakom mieszkającym w Polsce?
Polakom w Polsce mieszkającym, no życzę dużo błogosławieństwa Bożego. Uważam, że Pan Bóg błogosławi Polsce i Polska będzie takim światłym kierunkiem, wzorem dla innych krajów europejskich. Bo naprawdę odżywa patriotyzm w Polsce, co ja doceniam to. I dlatego jestem zachwycony Polską dzisiaj, że taki jest duch patriotyczny w tych przedstawieniach, co się spotykają i ministrowie, i prezydent, i pierwszy minister i tak dalej. Nie? Więc dla mnie to robi wielkie wrażenie. Przypominam sobie zaraz po skończonej wojnie, II wojnie światowej, ten patriotyzm, który się odrodził w Polsce, a potem został tak przyćmiony przez różne polityczne decyzje. No.
Czego księże Janie, możemy życzyć?
Ja wszystkim życzę najlepszego, wszystkim. Aby Bóg błogosławił, a Matka Boża miała w swojej opiece. A mnie tylko można życzyć zdrowia, bo pomimo, że mam 80 lat, to jeszcze nieraz mam po 3, nawet do 4 mszy, no bo jest taka potrzeba, a kapłanów nie ma. Jak mówię, 5 tysięcy mniej, jak w Polsce, a ludzi moc.
Bardzo dziękuję księdzu za to świadectwo życia, za podzielenie się tą historią, kawałem historii swojego życia, pracy, posługi w dalekiej, egzotycznej wciąż dla nas Brazylii. Moim i Państwa gościem był ksiądz Jan Sobieraj, Chrystusowiec, żyjący, posługujący już w Brazylii 52 lata. Bardzo serdecznie dziękuję. Bóg zapłać.
Szczęść Boże wszystkim.
Esperado esse momento, tenho esperado que estivesses assim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que viesses a mim. Eu sei bem que tens sofrido. Sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens vivido. Pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama.
porque te amo. Ninguém te ama como eu. Sei bem que tens vivido, ainda que nunca me fales. Eu sei bem que tens vivido, ainda que nunca me reveles. Tenho andado ao teu lado, te permanecido. Eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. Ninguém te ama.
Bardzo dziękuję Państwu za obecność, za towarzyszenie mi dzisiaj w podróży do Brazylii. Jak zawsze mam nadzieję, że podobało się, że żeście Państwo kilka ciekawostek się dowiedzieli. Sami zechcecie jeszcze o Brazylii więcej poczytać, czy się zwyczajnie dowiedzieć, a jak czas pozwoli, kiedyś i fundusze do Brazylii wyruszycie. Na pewno warto. To była moja pierwsza taka daleka podróż zagraniczna, no i oczywiście pierwszy, jak powiedziałem, lot samolotem. Nigdy tego nie zapomnę. Raz jeszcze dziękuję, serdecznie pozdrawiam. Dziękuję, czyli obrigado. Tak, dziękuję bardzo, obrigado. Do zobaczenia za jakiś czas, no za tydzień. Mam nadzieję, że uda mi się przygotować kolejny podcast. Serdeczności dla Państwa. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem. Cześć. Ja nazywam się ksiądz Mariusz Sokołowski. Do miłego. Pa.